siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów.
Szósty set.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Sobota, godzina 15.35. Zaczynamy kolejny odcinek Studio Orga Arena. Dzisiaj przed półfinałem Polska-Japonia. Nie, to nie pomyłka, nie mamy dzisiaj standu. Troszeczkę podczas ostatniej transmisji przymógł, ale to nas nie zatrzymuje, bo jesteśmy dzisiaj w pełnym składzie i są ze mną
Filip Korfanty.
No i oczywiście jeszcze drugi problem techniczny, czyli niestety ten deszcz, który nas złapał, spowodował, że jeden mikrofon nam nie działa, więc mamy dwa mikrofony i będziemy trochę musieli żonglować. I ze studia w Gdańsku Piotr Złoch.
Tak, i Kuba Lewandowski z tej strony. Plan transmisji jest taki. Zaczynamy w trójkę, rozmawiamy sobie i o meczu Polska-Japonia, potem dołącza do nas Janek Król, z nim również trochę o meczu Polska-Japonia, a na koniec z nim jako osobą, która zna bardzo dobrze zawodników z USA, opowiemy sobie o meczu USA-Włochy. Dobra, panowie. Godzina 24 do meczu. Meczu pierwszego medalowego w tym sezonie, de facto medalowego, bo wchodzimy do tej strefy medalowej z drużyną, która chyba nam leży, prawda?
Patrząc po tym ostatnim spotkaniu Ligi Narodów, można powiedzieć, że nam leży, ale też pamiętajmy o tym, że Japończycy nie zagrali w swoim pełnym składzie, to znaczy kilku rezerwowych wykorzystał Philip Blaine, więc dzisiaj wyjdzie na pewno galowa szóstka Japonii, to znaczy już z Ishikawą, z Takahashi, z Nishidą, Sekitą, Onoderą, Yamauchim i z Yamamoto na libero, więc to będzie trochę inna reprezentacja Japonii, aczkolwiek patrząc na charakterystykę tej drużyny, to nawet sam Philip Blaine w wywiadzie mówi o tym, że ich polem do poprawy na pewno jest jeszcze blok, na pewno zagrywka i pierwsza akcja. Myślę, że zagrywką będziemy mocno straszyć Japończyków, bo to się udawało nawet w meczu z Brazylią. Co do ich bloku, to myślę, że też powinno to być na takiej zasadzie, że może dzisiaj nie będzie naszym atutem Olek Śliwka i jego nieszablonowa gra naprzeciwko dobrze ustawionego bloku Brazylii, a może dzisiaj bardziej brutalna siła i Bartka Kurka czy Wilfredo Leona, więc raczej może nie Olek Śliwka, a Wilfredo Leon będzie naszym liderem.
Piotrek, zapytam Cię, bo chłopacy po meczu, nasi kadrowicze mówili, że ten mecz będzie zupełnie inny niż ten dwa tygodnie temu na Filipinach, bo zagra inny skład, ale czy jeszcze w jakimś innym aspekcie ten mecz będzie różny?
To znaczy, myślę, że ta różnica na pewno jest w samej randze meczu. Dla Japończyków, zresztą tak jak wskazywaliśmy, to zwycięstwo w środowym ćwierćfinale, przepraszam, nie środowym, czwartkowym ćwierćfinale, bo jakby oni grali przed nami ze Słowenią, no jest sukcesem największym od 41 lat. 1982 rok to jest ostatni rok, w którym czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata, czyli na turnieju rangi powiedzmy międzynarodowej, osiągnęła Japonia i myślę, że to jest główna różnica, czyli że po prostu ciśnienie będzie już naprawdę duże. Japończycy mogą sobie mówić, że no to my gramy bez presji, jakby nie ma do końca znaczenia to, czy my wygramy, czy przegramy, bo na pewno nie jesteśmy faworytem i to wszystko jest prawda, ale ta presja na pewno na nich jakaś tam będzie i myślę, że jesteśmy po prostu bardziej okrzepnięci. Nasi zawodnicy regularnie, czy w klubach, czy w reprezentacji grają o te najwyższe cele. Nikt tutaj nie pęknie. W przypadku Japończyków z halą jeszcze Ergo Areną, no to myślę, że takie różnice widzę pozasportowe.
Mecz z Brazylią był meczem pod znakiem falowania. Kilka dobrych akcji breakpointów, potem chwilowy zastój i znowu kilka breakpointów. Czy dzisiaj oczekujesz tego, żeby ta gra jednak była bardziej wyrównana i równiejsza na całym dystansie spotkania? Czy to jest jeszcze kwestia tego, że my dopiero zagramy pewnie drugi raz w tym samym ustawieniu w tym sezonie i może jeszcze tego zgrania w warunkach meczowych nam po prostu brakuje?
Wszystko będzie zależeć od jakości naszego przyjęcia. Generalnie ten mecz z Brazylią nie był meczem side-outu. To znaczy dużo akcji rozgrywało się dopiero po jakichś ponowieniach, po tym, że piłka była dogrywana gdzieś z pola i było to trudno kończyć. Stąd też problemy m.in. Wilfredo Leona i Bartosza Kurka, który dobrze zaczął, ale potem zgasł. Zastępował go Łukasz Kaczmarek. Najlepiej właśnie sobie radził Olek Śliwka, o tym już trochę powiedziałem wcześniej. Dzisiaj teoretycznie wydaje mi się, że moglibyśmy mieć trochę więcej jakości w przyjęciu. Niepokoiło na pewno meczu z Brazylią, zwłaszcza sam początek pierwszy set, chyba 3 albo 4 razy serwisowe Brazylii, jako zagrywka w nasze strefy konfliktu. Tego na pewno dzisiaj będziemy musieli pilnować, bo może Japończycy nie mają piekielnej siły ognia z zagrywki, ale celując w nasze strefy konfliktu mogą nam trochę krzywdy zrobić.
No właśnie, znaczy tak, no możemy się tutaj zastanawiać jakby pod kątem tego, jaki scenariusz taki negatywny dla nas musiałby zaistnieć, żebyśmy mieli problemy z pokonaniem Japonii. No i myślę, że po pierwsze, no to my po prostu musielibyśmy przestać zagrywać, a faktycznie mecz z Brazylią można powiedzieć, że sobie trochę wyserwowaliśmy. No i ta nasza siła ognia na zagrywce jest potężna, nikt tego nie kwestionuje. Czy wszystkie elementy działały dobrze z Brazylią? Pewnie nie, ale prawda jest taka, że z taką presją, jaką Brazylijczycy zostali poddani na zagrywce, to odrzucenie Japończyków od siatki. Oczywiście, oni przyjmują bardzo dobrze, być może najlepiej z całej ósemki, ale moim zdaniem no, nie masz gardy na siekierkę. Jeżeli idzie ci Leon 128 na godzinę, to po prostu możesz jedyne co robić, to możesz się modlić, żeby ta piłka odbiła się od ciebie akurat mniej więcej gdzieś nad siebie, żeby tę piłkę w ogóle utrzymać w grze. Każde odrzucenie Japończyków od siatki przy ich charakterystyce grania bardzo szybkiego będzie dla nich jakimś tam dodatkowym utrudnieniem, więc jeżeli mamy mieć problem, no to na pewno tym problemem potencjalnie mógłby być brak naszej zagrywki, no która mówię, z Brazylią funkcjonowała bardzo dobrze, w zasadzie może z wyłączeniem atakujących Bartka Kurka, to myślę, że wszyscy pozostali zawodnicy po prostu robili dużo szkód Brazylii.
Jakbym zapytał ciebie, Filip, albo ciebie, Piotrek, o klucz do tego spotkania, to pewnie byłaby to cierpliwość, ale abstrahując od cierpliwości i kapitalnej umiejętności bronienia Japończyków, mam wrażenie, że musimy być bardzo dokładni w bloku. Znaczy, Japończycy też ze Słowenią pokazali, że umieją z tym blokiem grać i to w postaci nabijania, ale też w postaci wybijania po rękach. I to kiedyś bywało naszym problemem, czyli ta nierówność bloku, która natomiast z Brazylią wyglądała bardzo dobrze, bo właśnie te piłki, które oni musieli bronić tak naprawdę po zagrywkach Leona, jak próbowali wyprowadzić akcję, to się kończyło naszym blokiem. Więc dzisiaj myślę, że liczymy na to samo, no i na cierpliwość, prawda?
Co do naszego bloku mam dwa aspekty do poruszenia. Pierwszy to jest taki, że wydaje mi się, że na tych nie za bardzo zasięgowych Japończyków postawimy na raczej szczelność bloku, aniżeli jego wysokość, czyli nie musimy skakać na maksa, właśnie z racji tego, że dużo piłek pewnie będzie szło w strefę naszych rąk, a nie górą. A druga sprawa jest taka, że zakładamy, że trochę Japończyków odrzucimy od siatki, to piłka wystawiana z pola pozwoli nam zrobić potrójny blok. I to, co mi się rzuciło w oczy w meczu Japonii ze Słowenią, Yuki Ishikawa na potrójnym bloku bardzo często kiwał zaraz za blok. Musimy być na to mega czujni, bo co najmniej 4 punkty tak wpadło nam, w sensie Słowenii wpadło, właśnie po kiwkach Ishikawy tuż za strefę bloku, więc warto się na tym skupić.
3 breakpointy Nishidy, 2 Takahashiego, przepraszam, i 16 Ishikawy. Chyba klucz to zatrzymanie lidera Japończyków.
Znaczy oczywiście, no to jest chyba zawsze w siatkówce takim gdzieś tam sloganem można byłoby polecieć. Przy czym wydaje mi się, że oczywiście on jest liderem Japończyków, ale ocenianie tego przez pryzmat tylko i wyłącznie meczu ze Słowenią, no to nie jest to chyba takie proste, bo dużo jakości ma właśnie i Takahashi i Nishida. I nawet w Lidze Narodów było tak, że oczywiście Ishikawa się wyróżniał, pewnie był być może, nie wiem, zawodnikiem o najwyższej jakości z całej trójki, ale nie zmienia to faktu, że są alternatywy. Więc jakby okej, powstrzymanie Ishikawy jest bardzo pomocne, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest cały tercet i raczej spojrzałbym na to jednak bardziej systemowo, czyli bardziej właśnie no, odrzucenie od siatki powinno pomóc tak naprawdę w zatrzymaniu wszystkich trzech skrzydłowych, więc nie wiem, czy jakby sam Ishikawa to jest to jakby, nie sądzę, żeby to był taki prosty klucz do wygranej, myślę, że to może być trochę bardziej złożone.
Ciekawy aspekt wczoraj usłyszeliśmy od Marka Lebediewa, byliśmy z Piotkiem wczoraj na konferencji prowadzonej właśnie przez trenera Marka i on mówił głównie o organizacji bloku, ale ciekawą rzecz powiedział, że atakując na wysokim zasięgu, to względnie z biegiem czasu twój zasięg spada, więc takim graczem, który zazwyczaj na tych najwyższych piłkach atakuje, to jest Yuki Ishikawa, który potrafi dzięki tej swojej eksplozywności łapać duży zasięg i on może nie szuka jakichś wyszukanych kierunków, ale atakując z góry na dół jest ciężki do powstrzymania. Tylko właśnie tu jest kwestia tego, że może im dłużej będzie trwał mecz, tym on tego zasięgu nie będzie w stanie łapać aż takiego dużego i może z biegiem meczu będzie nam trochę łatwiej przeciwko niemu.
Filip powiedział o Ishikawie, ja ciebie Piotrek zapytam o Nishidę. Rozmawialiśmy po meczu z Mateuszem Nykielem, statystykiem kadry Słowenii, i z Karolem Rędziochem, drugim trenerem Trefla, o kwestii zmiany podejścia Słoweńców w czasie meczu do jego ataków. Na początku skakał mu po prostej Mozić, ale przelatywał często i był obijany przez Nishidę. Potem zaczęto zostawiać mu prostą, a mam wrażenie, że Nishida uwielbia atakować po prostej i nawet tak dobrze broniący libero Kovacic nie był w stanie sobie radzić z tymi piłkami. Co byś dzisiaj ty zasugerował zawodnikom? Zostawiamy prostą, czy liczymy, że będzie grał po skosie, bo bardzo dobrze broniliśmy ataki Alana po skosie.
To znaczy, no, zazwyczaj jest tak, że no, w tym ustawieniu po prostej broni libero. Jakby, no to tak po prostu zazwyczaj jest ustawienie, a te możliwość tych zmian jest raczej niewielka. Jak Paweł Zatorski prezentuje się w obronie? Powiedziałbym, że średnio i jakby podejście właśnie z otwarciem prostej ma sens w sytuacji, w której będziesz miał libero. Po pierwsze, no jakby mówimy o zawodniku, który po prostu tej prostej na przykład nie lubi i wtedy może się na niej częściej mylić, ale jeżeli on jest precyzyjny, a Nishida jest dość precyzyjnym zawodnikiem, no to wydaje mi się, że Kovacic był moim zdaniem najlepszym zawodnikiem Słoweńców w ogóle, tak? Jakby, że on się uwijał jak w ukropie, w obronie, w przyjęciu i wydaje mi się, że on właśnie Nishidę parę razy wyjmował. Myślę, że z premedytacją było trochę tak, że no ta dystrybucja przechylona w kierunku Ishikawy być może właśnie też z tego wynikała, więc mam pewne obawy o to, czy Paweł Zatorski, gdybyśmy przyjęli taką taktykę, będzie w stanie to wyłapywać, bo jak też spoglądam na Zatorskiego, no jakby no o Zatorskim w kontekście obrony mówi się raczej, że jest to zawodnik, który bardziej patrzy na blok i funkcjonuje jako taki jeden system blok, czyli jeżeli blok będzie dobrze ustawiony, to Zatorski broni wtedy dość dobrze, więc jeżeli tylko ta reakcja na bloku będzie dobra, no to może się doszukuje na siłę jakichś problemów, a Zatorski będzie w stanie to jednak bronić, ale ogólnie na dystansie tego VNL-u to po prostu Zatorski nie broni jakoś bardzo dobrze i tutaj widzę jakiś problem, więc zobaczymy.
Co do Pawła Zatorskiego, jeszcze taka moja uwaga, ja mam wrażenie, że może to nie jest libero w obronie, który łapie piłki trochę oddalone od niego, jakimiś padami, wystawieniem ręki gdzieś daleko od osi ciała, ale z kolei jeśli już się dobrze ustawi, to jest moim zdaniem bardzo dobrym libero w kontekście amortyzacji mocnych uderzeń na jego ciało idących. Jeśli będzie dobre ustawienie, to myślę, że Paweł ten mocny ataki, bo było, nie było, on bardzo mocno atakuje, to będzie w stanie amortyzować.
Powiedzieliśmy sobie o przyjmujących, o atakującym, czas na środkowych japońskich. Co budziło duże wrażenie, to współpraca Sekity w meczu ze Słowenią, a szczególnie z Onoderą, który bardzo daleko od rozgrywającego szedł na te krótkie. Tak naprawdę nie było wiadomo w momencie wypuszczania piłki przez Sekitę, czy piłka idzie na lewe skrzydło, czy do Onodery. Wydaje mi się, że na Japończyków świetną bronię jest Kuba Kochanowski, który wczoraj był komplementowany bardzo mocno przez Marka Lebedewa w czasie konferencji, jako zawodnik, którego pierwszy krok dochodzący jest bardzo szybki, więc liczyłbym pewnie na dobre jego pracy w tym aspekcie. Zgadzacie się panowie?
Czytałem przed południem wywiad z Filipem Blainem na plusliga.pl. On między innymi właśnie powiedział, że w ciągu ostatnich lat bardzo rozwinęli atak środkowych, to znaczy przestronność, wykorzystanie ich z różnych stref i to stało się trochę większą bronią Japonii. Ja jeszcze kilka lat temu nie za bardzo przywiązywałem uwagę do Yamauchiego i do Onodery w kontekście, żeby to mieli gracze wysokiej klasy, ale system gry Japonii rozwinął się tak, to są duże atuty i to, co było widać z Słowenią, to Sekita nie boi się ponawiać akcji na środek. Atakuje Yamauchi, przytrzymują piłkę po swojej stronie i idzie ponowienie do Yamauchiego. Więc to jest trochę ciężkie do przeczytania w kontekście naszych środkowych. A druga kwestia, co do jeszcze bloku, Kuba Kochanowski, na pewno duży atut, jego szybkość przemieszczania się pod siatką, ale miałem też takie przemyślenie, że na Japończyków szybko grających najbardziej sprawdziłby się może Karol Kłos, aniżeli Norbert Hubert czy Mateusz Bieniek, którzy będą w kadrze meczowej i Karola Kłosa nie będzie akurat.
Znaczy tak, jeżeli chodzi o nawet tę specyfikę tych japońskich środkowych, no to oczywiście, najpierw musisz mieć przyjęcie, żeby ci japońscy środkowi grali. To nie jest typ środkowych, którzy raczej, to nie jest współpraca z Mateuszem Bieńkiem, Grzegorz Łomacz, Mateusz Bieniek, na przykład z PGS Krybełchatów, czyli z trzeciego metra, z 3,5 metra tak naprawdę możesz zagrać wszystko. Te krótkie są grane raczej bliżej, i powiedziałbym, że oni w jakiś tam sposób przypominają mi jakby ten styl grania Kuby Kochanowskiego, czyli że właśnie krok w jedną, krok w drugą, szukanie sobie przestrzeni, żeby ten blok ominąć, żeby w tej rywalizacji jeden na jeden po prostu być skutecznym. I zgodzę się z tym oczywiście, że wszyscy właśnie mówimy Ishikawa, wszyscy mówimy Nishida, wszyscy mówimy Takahashi, wspominamy atut gdzieś tam magiczny dotyk Sekity, mówimy o libero, no ale ci środkowi, no jakby nawet jeżeli mówimy, że oni się bardzo poprawili, czy Filip Blem mówi, że oni się bardzo poprawili, no to cały czas są no, po prostu dwie półki niżej niż Kuba Kochanowski i Mateusz Bieniek i mówię tutaj nie tylko o półkach, jeśli chodzi o centymetry wzrost, no ale też po prostu czysto sportowo. Natomiast ja bym tak przeszedł, bo tak wspominamy bardzo dużo o Japonii.
Tak, właśnie chciałem zacząć od pierwszego pytania o nas, jeżeli chodzi o przyjmujących, bo zagraliśmy z Brazylią w ten sposób, że Leon atakował na wprost atakującego, a Olek Śliwka na wprost rozgrywających i potem już korzystał bardzo mocno w drugiej fazie meczu, kiedy Kreling zastąpił Bruno. Dzisiaj spodziewacie się takiego rozwiązania, czy jednak maksymalizacji Leona w graniu nad Sekitą?
Trochę tak jak mówiłem na początku, może to być mecz taki, że dzisiaj naszą kluczową rolę będą grali Kurek z Leonem z racji właśnie ich parametrów fizycznych, a będzie mniej takiej brudnej gry jak z Brazylią, w której kapitalnie sprawdzał się właśnie Olek Śliwka, więc może trochę nastąpić zamiana sił ofensywnych u nas.
Piotrek, wyjdziemy drugi raz z tym samym składem w końcu, pierwszy raz w tym sezonie, czyli to już jest ten czas na zgrywanie tej docelowej siódemki, czy też liczysz na jakieś zmiany?
Myślę, że ten mecz z Brazylią jakby dał bardzo mocny sygnał, czego się możemy spodziewać. A przed startem meczu miałem taką myśl, że okej, Bartek Kurek, nie wiemy w jakiej jest dyspozycji fizycznej, zaczął z bardzo dużym animuszem mecz z Brazylią, no i potem zgasł. Wszedł Łukasz Kaczmarek na drugiego seta, od trzeciego seta wrócił znowu Bartek Kurek. Więc wydaje mi się, że na przykład nawet w kontekście pewnych problemów Wilfredo Leona z grą, czyli mówimy tutaj o elemencie głównie przyjęcia, no to brak zmian wczoraj moim zdaniem jakby już sugeruje jasną linię. Czyli przedwczoraj w czwartek, już oczywiście dni się mylą, sugeruje po prostu jasną linię Grbicza i myślę, że ta linia Grbicza jest taka, że on po prostu jeżeli nie musi, to nie będzie rotować, natomiast bardzo spodobała mi się, muszę przyznać, że jest to kreatywne, ciekawe rozwiązanie a propos tych zmian i wykorzystania zmienników, to zmiana Bartek Bednosz za Bartka Kurka w ustawieniu P1, gdzie atakował właśnie Bartek z lewego skrzydła. Uważam, że to zadziałało po pierwsze, więc to jest najważniejsze, a po drugie po prostu było takim ciekawym spojrzeniem na to, że okej, może nie zawsze ci zawodnicy będą wchodzić i dostawać dużo minut, ale Grbić zresztą to powtarza wielokrotnie. Ci zmiennicy muszą być gotowi, żeby chociaż na jedną akcję wejść i pomóc w jakimś elemencie.
Właśnie przed turniejem rozmawiałem z analitykami Volley Station odnośnie tego, że to ustawienie P1 jest trochę naszym problemem. No i wydaje się, że to jest kapitalne antidotum. Czy dzisiaj liczycie na więcej takich punktowych zmian? Bo to była tak naprawdę jedyna punktowa zmiana w meczu z Brazylią. Oczywiście, raczej wynik był po naszej stronie, pomógł bardzo Łukasz Kaczmarek, ale czy liczycie dzisiaj, że też pomogą może Tomek Fornal, może pomoże Norbert Huber też punktowo, czy będziemy w zależności od wyniku patrzeć na tą sytuację ze zmianami?
Jeśli chodzi o ustawienie nasze P1, to po pierwsze dowiedzieliśmy się rzeczywiście, tak jak mówisz, że to nie jest nasza mocna strona, ale podoba mi się to, nie jest tak zawsze, ale bardzo często zaczynamy mecz w ustawieniu P6, to sprawia, że relatywnie najmniej ustawień P1 mamy w trakcie seta, to znaczy one się najrzadziej powtarzają, więc też sobie oprócz tego, że wpuszczamy przyjmującego na lewe za atakującego, to jeszcze sobie pomagamy częstotliwością pojawiania się tego naszego P1.
Piotrek, za chwilę zaprosimy Janka i będzie mała zmiana z tobą, więc może do ciebie pytania jeszcze, jak ty widzisz ten mecz pod kątem przebiegu i twoich przewidywań tego spotkania?
Gdybym miał ocenić, powiedzmy, elementy czysto zespołowej jakości, kompletności, organizacji gry, to powiedziałbym, że Japończycy w tym momencie są w lepszym miejscu od nas, zdecydowanie, po prostu. W sensie uważam,
ale cały
że...
VNL przypracowany właściwie
tak,
jedną.
Oczywiście, cały VNL, ale to w zasadzie już Mistrzostwa Świata, rozgrywane w tym samym składzie, potem właśnie ta praca, większość zawodników gdzieś w Lidze Japońskiej, więc podejrzewam, że też powiedzmy względnie szybko mogli się spotkać, już zacząć trenować, budować zgranie. Japończyków z Polski nie było, więc Ishikawa oczywiście tam grał do półfinałów, bo tam nie było meczu o brąz, jeżeli dobrze pamiętam.
Był mecz o brąz,
Przegrali, więc oni doszli do tych meczów medalowych, ale to w zasadzie chyba jedyny zawodnik, więc cała reszta mogła się zgrywać. Więc mieli na pewno więcej czasu na pracę, ale nasza siła, nasza przewaga warunków fizycznych, właśnie w kontekście tego, czy oni nam leżą, czy nie leżą, no to może paradoksalnie Japończykom łatwiej byłoby ograć Francuzów. Co zresztą jakby pokazywali, że byli w stanie nawiązywać rywalizację.
Ograli Brazylię.
Tak, ograli Brazylię, czyli może drużyny, które właśnie gdzieś szukają rozwiązań technicznych, i mają mniej siły, trochę mniej skoczności, trochę mniej wzrostu, to myślę, że tutaj Japończykom jest po prostu łatwiej wygrywać czystą sztuką siatkarską, a u nas będzie to po prostu brutalna siła, no i spodziewam się, że ta brutalna siła powinna przeważyć. Nie chcę mówić, że to będzie, nie wiem, mecz super łatwy, no ale tak jak mówiłem, że z Brazylią się trochę obawiałem meczu i mówię 3-2, było 3-0, no to teraz obawiam się ciut mniej, więc powiedzmy, że tak uśredniając 3-1, myślę, że powinniśmy to zamknąć, może nawet 3-0, no i jeżeli będziemy zagrywać dobrze, to wygramy.
I ostatnie pytanie do ciebie, z kim zagramy w finale zatem?
No, generalnie jeżeli chodzi o to, z kim zagramy w finale, to jest to bardzo ciekawe pytanie, bo gdybym oceniał... Znaczy to jest znowu starcie pewnie drużyny, która ma najlepiej wypracowaną grę po własnym przyjęciu, czyli Amerykanów, z drużyną, która umiejętnie obrzydza rywalom właśnie tę pierwszą akcję. Czyli właśnie praca blokiem, praca obroną Włochów jest po prostu fenomenalna i fantastyczna. I no i śmierdzi mi jednak Włochami, bo Amerykanie nawet w kontekście gdzieś tam, co jak wspominali w tych wywiadach z tobą, że tam jet lag, problemy ze zmęczeniem, mówią oczywiście no excuses, bo taka jest mentalność Amerykanów, natomiast myślę, że to może być jakiś tam element też problematyczny i no i mówię, myślę, że szala może się przeważyć na cześć Włochów.
Dzięki bardzo za dzisiaj, Piotrek, i może króciutko puścimy dżingla i zrobimy małą zamiankę.
Rozmówców, dzięki.
Dzięki, Piotrek. Puśćmy dżingiel. Jesteśmy z powrotem. Jest z nami Janek Król. Witaj, Janek.
Cześć i czołem.
Bardzo miło Ciebie gościć. Byliśmy w Gdyni 2 godziny temu, są Mistrzostwa Świata w żeglarstwie. Brałeś udział?
Nie brałem udziału, ale zdążyłem dosłownie 1,5 godziny temu zejść z takiego małego katamaranu z Sopotu, od dobrego znajomego. A mamy dzisiaj wyjątkowo fajne warunki, właśnie wietrzne. Też słoneczko troszeczkę przyświeca, także idealnie. Do żeglowania idealnie.
Czy myślisz, że gra Japończyków jest tak przyjemna dla oka, a trudna dla rywali, jak jest żeglowanie w dobrych warunkach, takich wietrznych?
Dobry żeglarz musi sobie w każdych warunkach poradzić i to samo jakby gra Japończyków, oni muszą sobie z każdym przeciwnikiem poradzić. To samo my musimy sobie poradzić dzisiaj z Japończykami, którzy są bardzo nieznośni.
Czy byłeś w stanie oglądać wszystkie spotkania ćwierćfinałowe, czy coś ci opuściłeś?
Coś opuściłem, nie ukrywam, że nie. Najważniejszych Polaków oglądałem i byłem zdumiony, że aż tak łatwo, bo teoretycznie patrząc na wynik, udało się wygrać z Brazylijczykami. Wydaje mi się, że to wszystko przez pierwszy set. Gdybyśmy nie przełamali tych kilku akcji, ja uważam, że w pierwszym secie była masa głupich asów, gdyby ta większość ilość asów nie była po naszej stronie, to byśmy jednak tego seta przegrali.
Ja mam do Ciebie pytanie w kontekście gry z perspektywy atakującego, czyli Twojej pozycji pewnie, na której się czujesz zdecydowanie najlepiej, było nie było. O Japończykach mówicie, że grają bardzo szybką siatkówkę i czasem patrząc na ataki ze skrzydeł, ja mam wrażenie, że atakujący bądź przyjmujący, atakujący ze skrzydeł, gracze bardzo często jeszcze przed wykonaniem ataku nastawiają się, że trafią w dziurę w boku obok skrzydłowego, licząc, że środkowy nie zdąży tam dołożyć rąk. Piłka przejdzie między dwoma blokującymi. Czy rzeczywiście tak jest, że jak atakujący ma szybko wystawioną piłkę, to właśnie idzie jak najszybciej, żeby tę dziurę trafić, czy to jest jakby raczej patrzenie jednak na blok?
Myślę, że Japończycy opierają się mocno na właśnie tym dolatującym bloku. Dziś ściskają w dziurę, dziś biją, często biją po kierunkach, nie mówię, że biją w dziurę bez przerwy, ale jeżeli uderzą w kierunku, wybiorą go od razu wcześniej i ta piłka prawie zawsze z tą prędkością jest w tym miejscu, gdzie ona być powinna, to jest tylko naprawdę wychodzenie i napierdzielanie w dany kierunek. Tam środkowego nie powinno być przy tak szybkiej grze Japończyków. Dlatego turbo ważne jest to, żeby ich odrzucić co najmniej na 4-5 metr, bo oni dalej z 3-4 metra potrafią grać szprycę na lewo i prawo.
A z czego Twoim zdaniem wynika tak dobra gra w obronie? To znaczy, jak popatrzymy na ich statystykę bloku, to są relatywnie najmniej blokującą w kontekście bloków na set drużyną. Czyli siłą rzeczy muszą sobie radzić właśnie piłkami gdzieś tam wyłapanymi w obronie. To wynika ze świetnego ustawienia, czy może z czegoś innego?
Na pewno z tego, jakby to z dobrego ustawienia. Poza tym to są cała ta nacja, tak, Japończyków jest nastawiona na pracę, ciężką pracę. Oni od wczesnych lat młodzieńczych trenują nie tak jak w Polsce. No, w Polsce my też ciężko trenujemy 4-5 godzin dziennie, no ale oni trenują 6-7 godzin dziennie, potrafią tak naprawdę. I to jest odbijanie, technika, szybkość. Oni są silni, są skoczni, ale no, tam nie ma zawodników po 2-10, tak? Nie ma Bieńka 2-8, tak? czy wyższych. Dlatego oni sobie muszą radzić swoim sposobem, techniką, zgraniem, intuicją. Oni nie mają bloków, tak jak powiedziałeś, że bloków tam u nich, nie wiem, trzeba by sprawdzić statystyki, ale jest niewiele, ale w to wszystko, co przychodzi nad blokiem albo obok bloku, jest bronione albo dotykane. Tam jest piłka bez dotknięcia w zawodnika, nie wpada w bloku.
Miałeś okazję w Lusty zagrać przeciwko Sekicie. Widziałeś kiedyś grającego szybciej i rozgrywającego?
Nie, przepraszam, w tym roku w Suwałkach, prawda? Dokładnie. To jest bardzo podobna charakterystyka zawodnika, który po prostu niesamowity technik. Nie wiem, czy aż tak. Szybki. Na pewno bardzo podobny charakterystycznie.
Ja mam do Ciebie pytanie w kontekście w takim razie jeszcze Sekity, bo często oglądając mecze w Polsacie od komentatorów słyszę się, że rozgrywający ma taktykę wystawianą na niskiego zawodnika w bloku rywala. Czy rzeczywiście kiedykolwiek, albo czy jak często słyszałeś na odprawie przedmeczowej, że gramy naprzeciwko tego niskiego w bloku rywala?
Zawsze. Znaczy, okay. Może nie zawsze, ale jeżeli mamy trudną piłkę, czy nawet nie mamy trudnej piłki, mamy dokładne przyjęcie, lepiej jest zagrać, nie wiem, do Bartosza Kurka na lewe skrzydło, czy na prawe skrzydło, jeśli tam jest zawodnik, który jest naprawdę niski. Dlatego tak jak na poziomie plus ligi jeszcze bardzo często jest tak, że jest zawodnik rozgrywający schowany. Na pewno zauważyliście, że jest każdą... Ben zaczął to w Polsce, tak. W Kędzierzynie jeszcze.
Dokładnie.
Zaczęli go chować i skakać we dwóch, skrzydłowy ze środkowym, środkowy wtedy już na skrzydle. Tak później już i Sanchez i kolejny środkowy i rozgrywający. No w Japonii to nie przychodzi, bo grają turbo szybko i ciężko to ogarnąć. Ale tak, no w Polsce, jeżeli gramy, nie wiem, z trzeciego, czwartego metra, to już raczej są te spokojne highbole tam, gdzie jest rozgrywający, a jego tam nie ma nagle.
Miałeś okazję grać z chłopakami, których trenował kiedyś Philippe Blain?
To... oczywiście, że tak.
Właśnie, co on dodał, bo on wiele lat jest już w sztabie japońskim, ale w końcu jako pierwszy trener. I dopiero z nim udało się w końcu wejść do fazy medalowej. Czy to jest trener, który każdej drużynie przekazuje francuski styl grania, czy też stara się dostosować do tego, co zastaje?
Ja myślę, że on ma też troszeczkę jakby swój styl. Okej, jest Francuzem, na pewno budował francuską siatkówkę przez tyle lat. Myślę, że za jego czasów, tak, wyskoczyli i Kevin, i Toniutti, cały ten rocznik, właściwie mój rocznik, tam wyskoczył, i Żenia, i no, jest ich kilku, i Leroy też w sumie był. Teraz już gdzieś zniknął. Także ta myśl szkoleniowa Filipa na pewno budowała nie jedną siatkówkę, bo też można spojrzeć na to, że Polskie Mistrzostwo Świata z 2014 roku też jest troszeczkę budowane, myślę, że nawet mocno budowane przez Filipa.
Ja tylko do tego, co powiedział Janek, jeszcze dopowiem, bo akurat na irańskich mediach dało się ostatnio przeczytać wywiady z kilkoma trenerami, którzy mieli podać receptę, jak uzdrowić, w cudzysłowie, irańską siatkówkę. I tam wielu tych trenerów, Anastazji, Heinen, Alekno, powiedzieli, że świetnym przykładem dla Iranu jest reprezentacja Japonii, która od 2017 roku jest prowadzona właśnie według wizji, myśli Philippa Blaina, czyli to już jest 6 lat pracy, według jego stylu, to znaczy oni czerpią po prostu na zasadzie cierpliwości i konsekwencji budowania tego składu i wydaje mi się, że może gdyby miał Blaine trenować ich od tego roku, to jeszcze by tak dobrze nie wyglądali, a to, że jest lata systematycznej pracy, to właśnie sprawiło, że teraz już zbierają z tego, mają czwórkę Ligi Narodów.
Tak, zdecydowanie. Janek, może przejdziemy teraz do Polski. Pierwsze pytanie może z małą tezą, jako człowieka z wewnątrz, męczy cię ta krytyka kadry Grbicia?
Nie.
Okej, bo mam wrażenie, że wszyscy chcą na nas wymusić sposób grania zaksowy czy włoski, kiedy my mamy po pierwsze szeroki skład, ale skład, który chyba jest bliżej myśli Grbicia, jest oparty o zupełnie inne atuty. I czy nie na tym polega siatkówka, żeby uwypuklać swoje atuty?
Myślę, że na pewno trzeba jakby te wygrywać swoimi atutami, tak? Nie będziemy jakby pracować nad swoimi wadami, nad tym, co u nas nie gra, a uwydatniać swoje zalety i to, że mamy koni na środku, to, że mamy super libero rozgrywającego i tak dalej, jakby to jakby na tym budować naszą bazę. Bazę budowania punktów, zdobywania punktów, tak? A wracając do tego, że ktoś krytykuje trenera, to przede wszystkim i chyba po to jest trener, żeby wszystkim zarządzać. Jakby trzeba mu ktoś powierzył mu misję, niech on tą misję spełnia, niech buduje, niech tak, jak on uważa. Nikt nie powinien go... Znaczy, wiadomo, redaktorzy, dziennikarze, kibice, możemy sobie mówić tak, że o Jezus, wybrał tego, a nie tego, według swoich uczuć i swoich sympatii. Ale na samym końcu trzeba szanować decyzję trenera i to on jest odpowiedzialny za wynik i dać mu też przegrać jakiś mecz.
I też na końcu to trener ma zawsze najwięcej informacji o sytuacji w drużynie i wie o wszystkim najlepiej, co tam się wewnątrz dzieje i pewnie z tego najłatwiej mu wyciągnąć jak najsensowniejsze wnioski.
Szczególnie, że to jest pracoholik, jakby nie patrzeć i on z każdym zawodnikiem rozmawia, z każdym zawodnikiem jest bardzo blisko, także on to patroluje. Na pewno nie ma tak, że wybiera sobie skład i, że tak powiem, przez telefon i dzwoni do chłopaków, wpadnijcie na treningi i będzie fajnie. To jest patrolowane cały czas i zdrowie, i forma, i przygotowanie, też mentalne.
Prawdopodobnie w takiej sytuacji od strony praktycznej nigdy nie byłeś, ale gdybyś miał sobie wyobrazić siebie jako sportowca i byłbyś postawiony w sytuacji, że jedziesz na turniej w 15 zawodników, a zaczyna się turniej i jesteś z tej 15 rozstawiony jak Karol Kłos, Jak byś się z tym poczuł i czy postąpiłbyś może tak samo jak Karol, który zdecydował się z grupą chłopaków zostać?
Ale jakby uważam, że Karol zrobił najlepszą rzecz, jaką tylko mógł wymyśleć. Obrażenie się przypadkiem na to, że nie jest w 14, jakby tylko jakby troszeczkę bardziej strzeliłby sobie w kolano, ale on jest gościem, który, on żyje tą kadrą, żyje tą drużyną, jeździł, był na wszystkich Ligach Narodów w tym roku, tak?
Nie był na pierwszej? W Rotterdamie go nie było,
w Rotterdamie miał przerwę. No to jakby na te najdłuższe wyjazdy poleciał i był z drużyną. I to jest też taki zawodnik, taki charakter, że coś jak był Michał Kubiak, który ciągnął drużynę, czy szło, czy nie szło, on po prostu dawał z siebie 100%. To samo jest z Karolem. Jak patrzysz na Karola, Karol zawsze jest gotowy do walki, do ciągnięcia drużyny, do dawania z siebie 100%. I czy on jest dzisiaj na trybunach, czy byłby w kwadracie, czy byłby na boisku, on by dawał z siebie 100%. Jest tą kadrą, uważam, że jakby była 15, to byłby w 15. Zobaczymy, co będzie dalej. No.
Tak, to może zaraz powoli będziemy przechodzić do drugiego spotkania, więc twoje przewidywania w kontekście tego spotkania i tego, czy dzisiaj my jako drużyna będziemy chcieli to wygrać siłą po stronie swojego side-outu, czy też ograniczeniem side-outu Japonii, który, tak jak powiedziałeś, jest szybki i którym ze Słowenią wygląda fenomenalnie.
No myślę, że na pewno kluczową, jak nie najbardziej kluczową częścią siatkówki będzie zagrywka dzisiaj. I to tak naprawdę ciężka, siłowa zagrywka, bo jeżeli Japonię nie odrzucimy, no to będzie turbo ciężko ich zatrzymać. Oni grają bardzo szybko, będzie tak zwany wiatrak środkowych, znaczy oczywiście nie naszych, bo jakby mamy bardzo dobrych środkowych, trzeba ich zawsze komplementować, ale tak, no myślę, że jeżeli nie odrzucimy ich na czwarty, piąty metr, nie będziemy robić asów, to będzie turbo ciężko.
To byś miał powiedzieć, jak widzisz ten mecz od strony wyniku?
Od strony wyniku? Słaby jestem w takim typowaniu konkretnego wyniku. Wierzę i ufam chłopakom, że wygramy to, a czy to będzie 3-1, czy 3-0, to jest wszystko jedno. Ale myślę, że 3-0, bo no, z Japonią ostatnio wygraliśmy.
Dokładnie. Zanim przejdziemy do drugiego spotkania, to jeszcze ciebie, Filip, o to zapytam, jak ty to spotkanie oceniasz, jak będziesz chciał je widzieć i czy dla nas dzisiaj w takich spotkaniach i takich turniejach warto i ważne byłoby się zmęczyć, czy łatwiej z perspektywy też team spiritu, budowania drużyny i też odpoczynku przed jutrem, łatwiej i fajniej byłoby wygrać 3-0?
Myślę, że w kontekście jutrzejszej rywalizacji atutem naszym będzie to, że gramy wcześniej niż nasz przyszły rywal w meczu o medal, więc na pewno ewentualne dłuższe spotkanie postawi nas w lepszej sytuacji niż ewentualny tiebreak w meczu USA z Włochami. Co do moich przewidywań, co do wyniku, w poprzedniej transmisji powiedziałem coś w stylu, że łatwiej nam będzie przejść półfinał aniżeli Brazylię, z racji tego, że według mnie ta charakterystyka Japonii będzie łatwiejsza dla nas do stłamszenia ich naszymi atutami w postaci siły fizycznej. Może będziemy mieć największe problemy w pierwszym secie, gdy jeszcze będą Japończycy bardziej wyskakani. Nawiązuję do tego, co powiedziałem o Nishidzie, że jeszcze na początku meczu jesteś bardziej pełny sił, może złapać trochę na wyższym zasięgu i może on nam sprawiać problemy. Tu widzę jakieś wąskie gardło co do tego, że możemy z nimi ulec, więc powiedziałbym, że może jednego seta stracimy, ale sobie poradzimy.
To jeszcze ostatnie pytanie, bo wielokrotnie w playoffach grałeś dzień po dniu i to jest teraz taki czas, że my zagramy dzień po dniu. Czy da się przygotować swój organizm jako sportowiec po wielu latach do pewnego rytuału regeneracji, który gwarantuje, że dzień później będziesz tak samo dobrze przygotowany jak dzisiaj po tak naprawdę dniu albo dwóch przerwy?
Idealnie się nie da przygotować i zregenerować organizmu do gry po półfinale, grać od razu finał, znaczy dzień po dniu, ale no, jesteśmy do tego przygotowani. To są zawodowi sportowcy od 10 lat na takim naprawdę top, mają super fizjo, jedzenie i tak dalej, także oni będą gotowi na to, żeby jutro grać o medal.
Ciężko jest czasami po takich spotkaniach zasnąć, no bo my gramy o 17 i skończymy, nie wiem, może 19 wrócimy, jest szansa na pójście spać pewnie przed północą, a gra, kiedy gra się o 20:30, to rozumiem zazwyczaj, że ten sen jest bardzo trudny.
Myślę, że lepiej, dużo lepiej jest to, że gramy o 17:00 i że ten mecz skończymy wcześniej i chłopaki gdzieś koło 12:00 to już powinni być w łóżkach i zasypiać. Aczkolwiek podejrzewam, że fizjoterapeuci będą jeszcze ich męczyć do którejś godziny. Ale tak, zobacz, że o 20:00 godzinie jak rozpoczną mecz i niech będzie 2,5 godziny, 3 godziny meczu, to jest 23:00, oni przed pierwszą, może koło pierwszej zjedzą kolację. Tak naprawdę zanim wydostaną się z hali, gdzie multum ludzi przyjdzie im kibicować, zrobić sobie zdjęcie, rozdać autografy, to wszystko się przeciąga. Także myślę, że naprawdę jesteśmy mocno przygotowani na to, żeby się szybko zregenerować i wszystko idzie po to, żebyśmy zdobyli medal.
Dokładnie. Dzięki za tą część, Janek. Dzięki też za te twoje wskazówki i informacje, jak działają sportowcy. Mój typ 3-1 dla Polski. Jutro się widzimy przed finałem. Czas na krótki dżingiel. I wykorzystując znajomość Janka, zawodników z Plus Ligi z USA, porozmawiamy o drugim spotkaniu USA-Włochy.
Szósty set.
No i jesteśmy. Czas na drugie spotkanie. Ja w ogóle dzisiaj jestem bardzo podekscytowany wizją dwóch spotkań. Najpierw naszego, a potem meczu, który mnie osobiście bardzo ekscytuje, bo jest to starcie drużyn, które ze sobą jeszcze nie zagrały. Po przyjściu do Georgiego, to powiedział mi Erik Szodzi, po przyjściu do Georgiego USA i Włochy nie grały chyba ani razu, może poza jedną fazą zasadniczą rok temu VNL-a. Starcie drużyn absolutnie różnych, drużyn, które mają różne atuty, a jednym z atutów Amerykanów jest TJ DeFalco, z którym rok grałeś w Olsztynie. TJ, który jest chyba specyficzny pod takim kątem, że zaczął mecz z Francją dwa sety kapitalne i potem doszło do takiego załamania jego gry, po której on już nie był w stanie wrócić. Pamiętamy często w Polsce, że takie sytuacje miały miejsce. Czy TJ za bardzo wchodzi przemotywowany w mecze, czy po prostu tak bardzo mu zależy, czy to jest kwestia też tego, jak rywale go obciążają zagrywką i może zaczyna brakać w tym momencie mu fizyki, ale mi się wydaje, że to jest jeden z najlepiej przygotowanych fizycznie sportowców czy oświadkarzy, jakich widziałem. Odnośnie, w sensie możliwości organizmu.
Myślę, że na pewno nie trzeba upatrywać jakichkolwiek problemów z fizyką TJ-a, bo no jest fenomenem. Dla mnie to jest, jakby nie widziałem gościa, który by tyle skakał, tak pracował na siłowni, bo to też jest ciekawe, że on jest wybitnie zbudowany, ale coś podobnie jak Michał Kubiak, który przerzuca takie ciężary, że to jakby czapki z głów, naprawdę.
A wygląda niepozornie dosyć.
A wygląda niepozornie i przy tym zachowuje też turbodynamikę, także TJ na pewno fizycznie podoła i pięciosetowym spotkaniom i nawet jeżeli trzeba by było, to i szósty set też rozegra. Takie małe lokowanie wypowiedzi.
Ekstra.
Coś, o co się najbardziej martwię, chyba wszyscy się martwią, wszyscy, którzy kibicują Stanom Zjednoczonym jakkolwiek i TJ-owi, to jest to, że no, dużo osób mówi o nim, że jest chimeryczny, że niektórzy by powiedzieli nawet, że ma dwubiegunówkę, tak? Że z jednej strony jest rewelacyjnym gościem, ciągnie całą drużynę, a za chwilę mentalnie on schodzi. I coś, co jest fajne, on tak naprawdę ma dobry mental, tylko tak bardzo mu zależy i zaczyna się frustrować, że coś nie wychodzi, że tu jest takie jakby przełamanie, że on nie potrafi w takim pewnym momencie utrzymać tego swojego wybitnego, bo to nie jest średni zawodnik, to jest wybitny zawodnik, który potrafi wygrać prawie każdy mecz, tak, porobić po 30 punktów, tak, zagrywką postrzelać tak, że nie można tego przyjmować.
No. Pojedynczy blok.
Pojedynczy blok, który tak. Mówi się, że nie powinno się machać rękoma, on macha tymi rękoma, tylko że jest tak głęboko po drugiej stronie siatki, że te piłki wracają i nieraz mnie to bolało. Także.
Fabian Drzyzga powiedział, że jemu bardzo pasuje mimika i sposób zachowania na boisku TJ, bo widać, kiedy jest wszystko okej, okay, kiedy nie jest okej. Okay. A czy ty znasz takich chłopaków, którym ta mimika TJ-a przeszkadzała, w sensie też prowadzała u nich pewien zamęt?
Co jest bardzo ważne w budowaniu zespołu jest to, że każdy z zawodników musi zaakceptować tego innego zawodnika w drużynie. Tak? Czyli jakby nie można do końca się przejmować tym, że nie wiem, ja ci będę machał rękoma, czy obrażę się na ciebie, tylko ja się nie mogę na ciebie obrazić, bo my jesteśmy, jakby tworzymy zespół, kolektyw i mamy jeden cel wspólny. Wygrać mecz, zdobyć punkt, zagrać jak najlepiej, się tylko się da. i to, jakie ja mam tam, nie wiem, ruchy, przyruchy, mimiki twarzy i tak dalej, czasami ciężko jest to wyplewić, ale ty jesteś w stanie to zaakceptować, popracować na tym. To jest też wszystko kwestia charakteru i żeby te charaktery się ze sobą ładnie połączyły, ładnie zagrały.
Czasem się to określa w sposób, że twoim kolegą z pracy był też Taylor Avril, kolejny z Ameryka w Olsztynie. A czy on i DeFalco mają jakieś wspólne cechy charakteru, czy może to jest totalnie inny zawodnik?
Totalnie nie, bo są turbo profesjonalni. Nawet ciężko mi było wybrać, który bardziej przykłada się do swojej pracy, regeneruje, pilnuje odpoczynku i tak dalej. Także pod tym względem turbo ciężko. Na pewno to są inne charaktery. Kompletnie TJ nie jest przebojowy, ale nie jest tak otwarty do ludzi jak Taylor. Taylor jest, zresztą widzicie po Instagramie, po jego podcaście, on cały czas śmieszkuje, robi dużo show, ale też jest turbo przygotowany. Jeżeli byście przeanalizowali to, jak on pracuje nad systemem rozgrywania drużyny przeciwnej, co w którym momencie, jak się ustawiać i tak dalej, to jest, no, on to ma. Nie ma parametrów, bo nie jest turbo wysokim zawodnikiem, trochę skacze, ale bazuje na swojej też szybkości, zwinności, na zmianie tempa gry, na szybkim dojściu do bloku, też na czuciu. No, bardzo często zostawia dziurę, nagle wrzuca ręce na skos. Także to jest taki niewdzięczny środkowy, znaczy niewdzięczny, jeżeli jesteś przeciwnikiem, że do końca go nie widzisz, a on nagle, nie wiem, przekłada ręce w tą albo w tą stronę i nie do końca jesteś pewny.
A często Taylor, będąc w Polsce, narzeka w swoich social mediach na tęsknotę za słońcem. Często narzeka na polską pogodę?
Myślę, że tak, że narzekał. Co zrobić? No, jeżeli wychowujesz się w Kalifornii, potem się przenosisz na Hawaje, no to jeżeli przyjedziesz do Polski, gdzie jednak troszeczkę jest większe zachmurzenie w ciągu roku, jeszcze przyjeżdżasz tak naprawdę jesień, zima i wczesna wiosna, a potem wracasz do Stanów, no to nie jesteś w stanie nacieszyć się, nie wiem, takim latem jak teraz. Myślę, że mam nadzieję, że dzisiaj, ale wczoraj jak miał wolne, to wybrał się na gdańską plażę i skosztował.
Dwa sezony zagraliście razem w Olsztynie. Pierwszego sezon może mało rozczarowanie, były momenty, kiedy dostawał nawet szansę Szymona Kubiszak kosztem jego w szóstce. Poprzedni sezon już monstrualny, chyba najlepszy zagraniczny środkowy plus ligi. Czy coś się zmieniło? Czy on się przystosował do realiów plus ligi, czy bardziej kwestia zdrowia?
Myślę, że kwestie zdrowotne. Tak. Poprzedni sezon przed przyjściem do Olsztyna narzekał gdzieś tam na stopę. To się troszeczkę ciągnęło w tym pierwszym sezonie, ale widać było, że bardzo ciężko pracuje i na siłowni, i z fizjoterapeutą, i zabiegi. I to wszystko przyniosło efekt. On też początek kadry poprzedniej w zeszłym roku odpuścił, tak żeby właśnie też przygotować się na najważniejszą część sezonu reprezentacyjnego, czyli Mistrzostwa Świata, który był w zeszłym roku, i sezon halowy, drużynowy. Uważam, że czy jest najlepszym zagranicznym środkowym, który gra w zeszłym sezonie? Nie wiem, bo mam swojego ulubieńca Smitha, który no, dla mnie on jest top of the top, ale w sumie tych zagranicznych to jeszcze kilku fajnych, ciekawych było.
Ale zobacz, bo ja nie wiem, gdzie jest sufit Taylora, w tym kontekście, że z Perą, z twoim trenerem klubowym Javierem Weberem, postawili na parę hold Avril w meczu z Francją, a David Smith wszedł za Taylora w trakcie meczu. To jest pewien przykład powolnej zmiany warty, czy też jest tak, że David Smith zapewnia bardzo równy poziom, bo też grałeś przeciwko niemu wiele sezonów plus lidze, a Taylor może zagrać fenomenalnie, ale w razie czego jest właśnie po wodzie Smith?
Tak, no można zaryzykować, żeby Taylor grał od początku i zrobił coś super ekstra fajnego, ale jeżeli, nie wiem, chce się postawić na stabilizację, niektórzy trenerzy wolą mieć stabilnego zawodnika, który będzie, może nie będzie rewelacyjny, ale na pewno nie zagra też, nie przecieniuje całego meczu, czy zagra jednego seta, a potem dramat. Tak Davidowi się nie zdarzają takie spotkania. A Taylorowi w tym sezonie naprawdę fenomenalnie i ciągnął mentalnie drużynę i sportowo. Także ja nie wiem, na którego bym postawił. Czy to jest zmiana warty pokoleniowa? też bym nie powiedział, okej, okay, no David jest starszy od Taylora, ale Taylor też nie jest najmłodszy, także ja bym poszukiwał tam Jendryka na przykład, o, żeby to by była zmiana pokoleniowa.
Może nie wszyscy tak znają Taylora Willa, on byś go przyrównał najbardziej z polskich środkowych do Kuby Kochanowskiego właśnie?
Oj, chyba nie, okay. Chyba nie, ale mówimy o charakterze, czy mówimy o charakterystyce sportowej gry? Chyba żaden. Chyba żaden, naprawdę, jakby tak przebojowego, takiego często czytającego, też fajnie układającego tył gry. To nie jest tak tylko, że on jest skupiony na grze przeciwnika po drugiej stronie siatki, ale też i współpracuje z tą obroną, tak? Często decyduje, tak naprawdę to środkowy decyduje o systemie Javiera Webera, co w danej sytuacji grałem. Już na boisku.
Z trójki rozgrywających, którzy byli widzem narodów, Sparrow skreślił Josha Tuanigę, też swojego klubowego kolegę, któremu przytrafiła się skomplikowana kontuzja. Byłeś w drużynie z Olsztyna, miałeś być może okazję przekonać się, jak ten ciężki uraz na niego wpłynął. Mam na myśli głównie, powiedzmy, stan psychiczny.
Myślę, że na początku bardzo ciężko, tak naprawdę on po 4-5 dniach poleciał już do Stanów się tam leczyć. Z tego co wiem, to odbija, też już pograł troszeczkę, ale na pewno nie jest w stanie zagrozić drugiemu rozgrywającemu, Maha, który zagrał fenomenalny sezon w Turcji i wszyscy go chwalili i no powiedziałbym, że chyba jeden z lepszych transferów w ogóle do tureckiej ligi w zeszłym roku. Szkoda, że kosztem naszego GKS-u.
Dokładnie.
Ale no co zrobić? No, ja Joshowi życzę jak najlepiej. Mam nadzieję, że powalczy o bycie w tej reprezentacji też w przyszłości. Tak?
Mówiliśmy o zawodnikach, ale chyba pominęliśmy najważniejsze, bo twoim trenerem klubowym przez ostatnie 2 lata był Javier Weber, dołączony do kadry USA po ich porażce dłużej w Tokio, bo nie wyszli z grupy. Czy rozmawiałeś z trenerem Weberem o jego roli? Bo wydaje się, że to nie jest tylko asystent Johna Sparrow.
Nie, na pewno to nie jest tylko asystent. Coś, co jest bardzo fajne w tej reprezentacji. Starałem się podsłuchiwać troszeczkę, jak to wygląda. Jest to, że każdy z tych asystentów ma jakąś swoją rolę. Bardzo często pierwszy trener nie uczestniczy w całym treningu. Czasami jest po prostu z boku, obserwuje, jest w stanie przeanalizować sobie coś więcej, a dany element treningu, czy to trening bloku, czy trening obrony, czy trening zagrywki prowadzi konkretny asystent, który ma zadanie tylko i wyłącznie skupić się na bloku na przykład, co jest bardzo fajne. Na pewno nie tylko rolę asystenta i tak powiem, kogoś, kto ma kliknąć zmianę, na pewno takiej roli nie prowadzi, nie ma takiej roli Javier w reprezentacji Stanów. Na pewno jest dużą ostoją z racji swojego doświadczenia i też znajomości wielu zawodników. Nie ukrywajmy, że no wielu tych zawodników ze Stanów Zjednoczonych gra w Polsce, czy wcześniej grali w zespołach, które prowadził Javier.
Kiedy rozmawialiśmy w Radiu WM Olsztyn, byłeś zachwycony pracą z Javierem Weberem pod kątem właśnie analityki. To jest też pracoholik i mózg?
Tak, to jest przede wszystkim jego hobby. To widać, że to jest jego pasja, hobby i on jest zakochany w siatkówce. Nie chcę powiedzieć, że gdzieś przekłada bardziej na rodzinę czy coś, to jest jakby nie ta kwestia, ale na pewno to jest coś, co on tym żyje. I to jest wspaniałe i uważam, że tylko tacy trenerzy mają prawo bytu, bo jeżeli robisz coś z pasją, jesteś zaangażowany w 100%, to musi przynieść pewien efekt w pewnym momencie. I on takim człowiekiem jest, że go zawsze znajduje czas, żeby coś poprawić siatkarsko, długo analizuje mecze, analizuje treningi, kierunki ataków, zagrywki, ilość zepsutych punktów, ataków w aut i tak dalej. To jest wszystko analizowane, oczywiście z całym swoim sztabem. I on bardzo ciężko pracuje po to, żeby te 2-3% side-outów więcej skoczyć, żeby te 2-3 piłki nawet nie mówię, że w meczu, ale w miesiącu, żeby 2-3 piłki więcej obronić. To jest ciężka, żmudna praca, no niestety takimi niuansami się wygrywa lub przegrywa.
Zmierzając powoli do końca rozmowy, króciutko o Włochach. Czy ty na swoim siatkarskim szlaku spotkałeś kiedyś tak wysokiego zawodnika jak Micheletto, a przy tym tak sprawnego?
Nie. Porównałbym go, nie ma do kogo porównać tak naprawdę, no nie ma, nie widziałem, ciężko mi jest przypomnieć sobie kogokolwiek, kto by był aż tak sprawny. Jak zobaczyłem, pierwszy raz zrobiłem wow, jak zobaczyłem, jak w lidze włoskiej rzutem do tyłu broni jakąś piłkę wyblokowywaną gdzieś tam ten i tak. Potem przeanalizowałem, że ten gościu ma tyle i tyle wzrostu i on właśnie zrobił coś, co nie powstydziłby się libero, tak? I bardzo dynamicznie, szybko i dokładnie. I to jest jakby takie, kurczę, to jest kurna gościu jakiś z kosmosu.
Jak oglądałeś sobie finał rok temu, to otworzyły ci się oczy, jaka ta kadra Włoch potrafi być trudna dla rywala. W sensie, to jest, mam wrażenie, kadra, która ma z czołówki jeden ze słabszych własnych side-outów, ale jeżeli chodzi o obrzydzanie gry rywalowi, to jest chyba daleko przed wszystkimi.
Myślę, że tak. Też system gry obrona blok, też zagrywka. Side-out też mają niezły, też mają super rozgrywającego. Oni są wciąż turbo młodzi, a już są, właściwie każdy gra w swoim klubie bez przerwy. Też ta ławka nie jest jakoś turbo krótka. Tam też jest kilku gości. Za chwilę wchodzi kolejne pokolenia, też jest kilku zawodników całkiem niezłych w obwodzie, którzy mogą wrócić do tej kadry. Także to jest na pewno bardzo ciekawa kadra, ale też bardzo fajnie, że tylu młodych zawodników włoskich dołączyło i nagle wniosło aż taki poziom.
To sobie ciekawe, że rozpoczął Feveder Giorgi pracę po Tokio z tą kadrą i bardzo szybko zrobił z nich mistrzów Europy, mistrzów świata, zmieniając jeszcze pokolenie w ogóle reprezentacyjne, czyli dużo młodych zawodników tam wkroczyło. Nie rozwijając tego tematu, odbiję trochę do tego meczu ćwierćfinałowego Włochów z Argentyną. Brzydko mówiąc, Włosi Argentynę rozwalcowali. Argentyna okazała się zespołem wyraźnie słabszym i Włosi tak naprawdę spacerkiem przeszli przez ćwierćfinał. Twoim zdaniem to ułatwia trochę sytuację, że miałeś tak łatwo w ćwierćfinale, czy może jednak trochę większy opór ze strony Argentyny byłby Włochom przydatny?
Myślę, że nie do końca. Zauważmy, że oni grali w środę już. W środę i teraz mają tak naprawdę no, dość dużą przerwę. To jest czwartek, piątek, sobota, wieczór. Oni o 20 zagrają. To jest dużo czasu i okej, fajnie, może się zregenerować, a z drugiej strony takie odcięcie od cyklu meczowego nie jest do końca wskazane. Także nie wiem, czy to jest dobrze, czy na plus, czy na minus, ale może na pewno spowodować, że oni nie będą do końca w grze. Może tego pierwszego seta uda im się tak troszeczkę bardziej ukuć.
Ostatnie pytanie przed typami, bo pytają się tutaj nasi widzowie na czacie o Romano. Kolega twój po fachu, też atakujący, zaskakuje cię, że on dostaje łatwiejsze piłki od lewego skrzydła? W sensie, że on jest często do gry szybciej, czy nie?
Nie, to jest wszystko. Każda drużyna ma swój charakter. Jest czasami gra się highbole tylko i wyłącznie do lewego skrzydła, jak gra zawiercie, albo odwrotnie, jak gra Olsztyn do Butryna wszystko na highbolu. I jakby każda drużyna musi znaleźć swój złoty środek, swoje rozwiązanie na trudne chwile, na te łatwiejsze chwile i grać swoją siatkówkę. Jeżeli drużyna, rozgrywający, trener w konsultacji wszyscy razem decydują, że no dobra, te trudne piłki jednak gramy tam, a z tych szybkich gościu kończy, no to się mu wystawia.
Jasne. Panowie, wasz typ na mecz.
Typ na mecz.
Nie miałem mikrofonu, więc chciałem, żeby zaczął, ale w takim razie już sobie pozwolę. Duża niewiadoma, o której nie powiedzieliśmy, to jest Aaron Russell, czy będzie obecny, czy nie, bo jeśli TJ DeFalco ewentualnie znowu z biegiem meczu trochę osłabnie, no to jednak Aaron Russell byłby przydatny. Gareth Mogututia dał dużo w tiebreaku poprzednim Amerykanów, ale uważam, że na dłuższym dystansie to nie będzie zawodnik do przełamywania kapitalnej reprezentacji Włoch właśnie w obrzydzaniu gry przeciwnikowi, więc to będzie jedna z niewiadomych. Druga kwestia, może być mecz przedłużonych akcji. Bardzo mi się podoba gra obu reprezentacji w kontekście dogrywania drugiej piłki. W sensie jest dużo dokładności w tym i nawet jak piłki są dociągane z pola, to w ataku można w miarę wygodnie jeszcze z tego sobie poradzić. Spodziewam się, że to będzie długi mecz. może nawet tiebreak, może nawet to będzie bardzo korzystne ewentualnie dla nas, gdybyśmy mieli się mierzyć w meczu o medal, właśnie żeby oni późno skończyli i późno poszli spać. Wygrają chyba Włosi jednak mimo wszystko, ale minimalnie.
Ja mówię 3-1 Włosi, a ty Janek?
Ja uważam, że jeżeli to będzie szybki mecz i Amerykanie wskoczą na taki naprawdę turbo dobry poziom, tak jak pierwsze dwa sety, chociażby w ćwierćfinale, to ten mecz skończy się 3-0, max 3-1, ale im dłużej będzie trwał mecz, tym upatruję większe szanse w zespole włoskim.
Jasne. Wygramy VNL?
Mam nadzieję, że dzisiaj wygramy półfinał.
Dobra, i tym optymistycznym akcentem kończymy. Naszym gościem dzisiaj był Jan Król, były zawodnik projektu Warszawa, między innymi Indykpolu AZS-u Olsztyn, bardzo dobrze znający zawodników polskich i amerykańskich. Ze mną również dzisiaj był Filip Korfanty.
Dzięki za dzisiaj, dajcie lajka, dajcie suba, jeszcze jutro od godziny 15:30 będziemy na żywo, więc bądźcie z nami i dzięki Janek.
Dzięki, do zobaczenia.
Dzięki i wpisujcie proszę w komentarzach typy na dzisiejsze mecze i na jutro. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia jutro.
I jingle.